Przy mikrofonie Wojciech Basaługo, a z nami Artur Łącki, zachodniopomorski poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
No witam, panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie.
Czy wygrywa, czy nie? Ja i tak kocham cię. Pan też śpiewał tak o Pogoni podczas ostatniego Pucharu Polski, podczas ostatniego meczu?
Zawsze trzeba mieć swoje drużyny. Moje są dwie, Pogoń Szczecin i Wybrzeże Rywalskie, także czy wygrywają, czy przegrywają. Oczywiście zły byłem, nie mogłem spać na drugi dzień, też się jeszcze nie mogłem opodnieść z tego wszystkiego, bo to jest taki przegrany, wygrany mecz w dodatku z pomocą sędziego. Także to,
To porozmawiajmy o tym wpisie na Twitterze pana, no bo to jest duże oskarżenie to, co pan zamieścił.
Panie redaktorze, ja jeszcze nie zamieściłem, bo to już taki byłem zdenerwowany, później to oglądałem. Jeszcze trzeba byłoby napisać o tym właśnie ostatnim podaniu bramkarza Wisły Kraków, z tego, którego ta nieszczęsna bramka wpadła na 1-1, to przecież ono było zrobione przynajmniej 15 metrów od miejsca, bliżej bramki naszej, od miejsca, w którym powinien to robić. Było to sygnalizowane przez polskich trenerów, przez trenerów szczecińskich sędziemu, ale sędzia nie reagował w ogóle na to. No to jest ewidentny, albo nie wiem... No nie wiem,
panie pośle, ale czasy fryzjera zdaje się już dawno, dawno odeszły w niepamięć. Pan jest na tyle podejrzany.
Fryzjera tak, ale czasy sympatii do różnych osób, do różnych drużyn pewnie nie. No ja to składam na kart tego, że sędzia bardziej kibicował Wiśle niż Pogoni, przy tym zostanę.
Natomiast zgodzę się...
Bramka pierwsza, 15-20 metrów bliżej naszej bramki została piłka ustawiona. Przeciągnięty czas do maksymalnie czas meczu. No i ten nieszczęśliwy, moim zdaniem ewidentny karny w dogrywce. No to sorry.
To prawda, zgodzę się z panem, że sędzia mógł być wybrany bardziej fortunnie.
Ale oni tam wywisywali na Twitterze, czy VAR też oszukiwał. VAR to są też tylko ludzie. VAR to nie jest jakaś sztuczna inteligencja, która mówi, czy było, czy nie było. VAR to jest trzech sędziów, którzy siedzi przy kamerach i przy telewizorach i na to patrzy.
To panie pośle, zmieńmy temat i ze sportu przejdźmy na drugi wynik. 0-0 to wynik ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Cała Polska tym żyje, tym przemówieniem podczas obchodów Dnia Strażaka. Co pan sądzi na ten temat?
Wie pan, no, tak jak pokazuje to telewizja, no nie wygląda to dobrze, ale ja ufam temu, co mówi pan minister, że kładzie to na karb tego, że było to jakieś nie wiem, awaria systemu nagłośnieniowego. Później poszedł, zrobił, przebadał się alkotestem. No, wie pan, no cóż mogę powiedzieć? No ja nie będę pierwszy rzucał kamieniem, bo nie od tego jestem. Ufam panu Kierwińskiemu, pani ministrowi. Znamy się całą poprzednią kadencję. Przepracowaliśmy razem w jednej komisji spraw wewnętrznych i administracji, bo i on był członkiem tej komisji, i ja. No ja nigdy nie zauważyłem, żeby pan minister Kierwiński był kiedykolwiek pod wpływem alkoholu. Także ja mam całkiem inne zdanie niż ci wszyscy, którzy teraz krzyczą głośno w internetach czy na X-ie. Ufam panu ministrowi, no cóż mogę innego powiedzieć.
Mikrofony czasem rzeczywiście zawodzą, natomiast te mikrofony, które podsłuchiwały między innymi Daniela Obajtka, no zarejestrowały bardzo dużo. Okazuje się, że to zadłużenie w Orlenie jest bardzo duże, to znaczy zadłużenie, należałoby chyba powiedzieć o stracie, która wyniknęła ze złego inwestowania pieniędzy, panie pośle?
Redaktorze, weźmy to prześledźmy tak w trzech zdaniach. Pan prezes Obajtek zatrudnia libańskiego, zdaje się, biznesmena w spółce, bardzo ważnej spółce orlenowskiej, kiedy to wszystkie służby ABW dają notatki, że to jest osoba, która ma, że tak powiem, ciemne strony i nie powinna być zatrudniona. Pan prezes Obajtek nie zważa na to i zatrudnia tego człowieka. Ten człowiek kupuje za horrendalne pieniądze, niewyobrażalne dla nas, próbuje kupić ropę z Wenezueli poprzez 24-letniego pośrednika chińskiego, który mieszka w Dubaju. No przecież to jest po prostu scenariusz na film sensacyjny, a nie na prowadzenie biznesu, panie redaktorze. No panie to naprawdę trzeba to sprawdzić. No to jest, to nie może tak zostać sobie o tak w przestrzeni i koniec. To musi być poprowadzone porządne śledztwo przez prokuratorę i musi być wyjaśnione, dlaczego ten człowiek został zatrudniony, chociaż ABW mówiło o tym, że nie powinno się tego robić. Dlaczego kupowaliśmy ropę, chcieliśmy kupić ropę w Wenezueli, bo nam nie wyszło, poprzez jakiegoś dziwnego pośrednika chińskiego z Dubaju.
Ale to ja panu odpowiem na to pytanie.
Jakiś horror.
To ja panu odpowiem, panie pośle, na to pytanie, dlatego że Wenezuela jest na liście krajów objętych embargiem. Nie wolno krajom europejskim kupować ropy z Wenezueli.
Chciałem do tego dojść. No tym bardziej trzeba było sprawdzić, co to w ogóle było. No, panie redaktorze, no to było wszystko robione tak szyte grubymi nićmi, no tak na skraju przestępstwa lub wręcz przestępcza działalność, no że my Polacy, Polska nie może sobie pozwolić na zamiecenie tego pod dywan. To śledztwo musi być rozpoczęte, jak najszybciej zakończone i postawione powinny być zarzuty wszystkim ludziom, którzy maczali w tym palcu.
Artur Łącki, zachodniopomorski poseł Koalicji Obywatelskiej, jest dziś moim gościem w Twoim radiu. Panie pośle, no to porozmawiajmy o tych, mówię w cudzysłowie, w trupach w szafie, no bo po wyborach jesteśmy, minęło od października sporo czasu, a one dopiero teraz wychodzą. Kolejne szafy są otwierane, pokazywane są kolejne, według obozu rządzącego, nieprawidłowości. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oczywiście bronią się, mają do tego święte prawo. Wychodzi w Grupie Azoty takie podobne sytuacje. W PKP PLK identyczne, jak długo będzie trwał taki, nazwijmy to, audyt przeprowadzony przez wasze rządy?
Nie wiem, jak długo, ale spodziewaliśmy się tego, że takie trupy w szafie będą, tylko nie wiedzieliśmy, że będą one aż tak stare i aż tak duże, że tak powiem. Mieliśmy ostatnie posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, gdzie na tym posiedzeniu był pan wiceprezes Azotów, który opowiadał, właśnie nam mówił o stanie finansowym tej firmy. No to jest coś strasznego w ogóle, w jaki sposób to było zarządzane, w jaki sposób była budowana. Jest jedna niewątpliwie z najnowocześniejszych fabryk teraz, chodzi o te polimery w Policach, ale po prostu jak to było robione na takiej zasadzie, wie pan co powiem dokładnie, na takiej zasadzie, jak chciał PiS wybudować CPK, czyli totalne bezchołowie, sypanie kasy do różnych firm, nie patrzenie na to, jaki jest harmonogram, nie patrzenie w ogóle na to, ile to będzie kosztowało i na końcu wychodzi na to, że taka inwestycja kosztowała nie 100, a 300 albo 500, czyli 5 czy 6 razy więcej, na co wszyscy dawali kredyty, a teraz banki się zastanawiają, czy przypadkiem nie zażądać zwrotu natychmiastowych tych kredytów, czyli położyć całą inwestycji. I dokładnie tak samo byłoby z CPK. I bardzo dobrze, że w tym CPK są te audyty i dopiero po tych audytach, po zrobieniu porządnego harmonogramu i porządnego biznesplanu będzie można zacząć jakąkolwiek tam budowę. I tak to wyglądało, ponieważ ja to też napisałem na Twitterze. Azoty w 2015 roku były wyceniane na giełdzie na 11,5 miliarda złotych. 11,5 miliarda złotych przed inflacją. Na grudzień 2023 wycena tych samych azotów na tej samej giełdzie to jest 2,4 miliarda. Pięciokrotnie prawie mniej. No to panie redaktorze, no toż tu można powiedzieć? No to ci ludzie muszą odpowiedzieć za swoje działanie i niech mi tu nikt nie mówi, że wojna, że pandemia, bo inne firmy w Europie mimo wojny i pandemii szły do góry, budowały się, a ta firma jedna, czy kilka takich innych jeszcze w Polsce będzie, które po prostu no, traciły na wartości, dlatego że te pieniądze były rozdawane, już tak powiem, naprawdę bez głowy, bez żadnych planów. Ludzi, którzy zachłysnęli się władzą nad pieniądzem publicznym,
panie
i
pośle,
tym pieniądzem szastali po prostu.
To wrzucę kamyczek do ogródka. To być może za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości opozycja była na tyle słaba, że nie dostrzegała tego wszystkiego.
Nie była słaba, tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości, o czym my monitorowaliśmy przez 8 lat, nie dopuszczał nas do niczego. Co przecież pamiętamy o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nawet nie wpuścił NIK-u do Orlenu na kontrolę. To już tak właśnie działali, więc skąd my mogliśmy przypuszczać? My rozmawialiśmy z pracownikami, my mieliśmy informacje od strony spółek, że się źle dzieje, ale nie mieliśmy dokumentu, bo nam nikt jako opozycji nie chciał tego pokazać. I to też było działanie przestępcze tego rządu, który wzbraniał informacji demokratycznej opozycji.
Kolejna inwestycja, zaraz po CPK, czyli budowa terminala kontenerowego, podpisanie umowy na pogłębianie toru podejściowego mijającego wody niemieckie lada dzień.
Czyli całkiem nowy tor podejściowy. Tak.
Całkiem nowy tor podejściowy. Ta inwestycja też zaplanowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I jak pan sądzi, ona jest słuszna czy nie? Czy będzie potrzebny audyt i od nowa podpisywanie umów i przejrzenie się tym dotychczas podpisanym?
Pan minister, najlepszym, najlepiej gdyby te pytanie było skierowane do pana ministra Marchewki, ale pan minister Marchewka wiele razy na różnych spotkaniach mówił, że to jest inwestycja, którą będziemy kontynuowali i już zaczynaliśmy ją kontynuować. Oczywiście umowy na pewno będą zmienione, dlatego że i harmonogramy się zmienią i pewnie ceny się zmienią. Mało tego, ja i wszyscy koledzy z Komisji Gospodarki Morskiej cały czas mówią panu ministrowi i wkładają mu głowę, żeby też nie zapomniał o ludziach mieszkających w Warszawie. Oni muszą mieć dostęp do plaży, więc ta inwestycja musi też zawierać właśnie ten czynnik społeczny, bo nie może tak być, że budujemy potężne inwestycje, które kłócą się z mieszkańcami danego terenu. Te inwestycje mają pomóc Polsce w rozwijaniu jej gospodarki, ale mają również partycypować w miejscową ludność, w miejscowych mieszkańców, którzy na tych inwestycjach tracą swoje małe biznesy. I musi być to zagwarantowane. Także no, nie jest to prosta sprawa, ale będziemy tę inwestycję kontynuowali, będziemy robili to tak, żeby ludzie tam mieszkający mieli jak najwięcej korzyści z tej inwestycji.
Artur Łącki, zachodniopomorski poseł Koalicji Obywatelskiej, był moim i waszym gościem w poniedziałek w rozmowie dnia. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.